Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Roman Sądoj, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No jeszcze wiceprezes klubu AZS-JP. Już wiadomo, uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego będą dwudniowe. Tyle też potrwa żałoba narodowa. Zastanawiał się pan kiedyś, jak wyglądałby nasz kraj, gdyby rząd Jana Olszewskiego nie otrzymał wotum nieufności?
Powiem, że w tych ostatnich dniach, kiedy doszły do nas informacje mówiące o śmierci premiera Olszewskiego, zastanawiałem się nad tym i znalazłem wiele przykładów w ostatnich latach wskazujących na to, że bylibyśmy chyba w innym miejscu, innym krajem, gdyby rząd Olszewskiego nie został odwołany. Dlatego, że okazuje się, że sprawa lustracji była ważnym dla naszego narodu działaniem. Należało przekreślić ten okres historii Polski, zaczynać budowę Polski na prawdziwych fundamentach, na uczciwości, prawdzie. Nie udało się tego zrobić i dzisiaj zbieramy tego pogłosie. Co jakiś czas słyszymy o doniesieniach wskazujących na to, że ludzie współpracujący kiedyś w imię partykularnych swoich interesów z bezpieką zajmują stanowiska, wpływają na losy naszego kraju i starają się decydować o tym, w którą stronę zmierzamy.
Jakaś część historyków, komentatorów życia politycznego uważa, że był to zakamuflowany zamach stanu w majestacie prawa i białych rękawiczkach. Takie określenie nawet słyszę.
Tak to wygląda, dlatego że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Prezydent wystąpił z wnioskiem o odwołanie rządu, Sejm zajął stanowisko i rząd stracił mandat zaufania. Natomiast patrząc na autorów tego rozwiązania, to dzisiaj widzimy, że w tej grupie, która wtedy ostro polemizowała z rządem Olszewskiego, była spora grupa TV, których w późniejszych latach akta poznaliśmy.
Zmieńmy temat. Czy pana zdanie brakiem lekarzy, ale nie tylko przecież lekarzy i pielęgniarek w szpitalu, trzeba się przyjrzeć także od strony służb wojewody? Co prawda zarząd szpitala zapewnia, że nie ma zagrożenia dla pacjentów, ale mamy pismo na przykład od lekarzy chirurgów i treść tego pisma zatrważa.
Rzeczywiście jest sporo sygnałów wskazujących na szereg nieprawidłowości w szpitalu w obszarze zabezpieczenia podstawowej opieki, chociażby na chirurgii. I wojewoda z niepokojem śledzi te wszystkie doniesienia. Wsłuchaliśmy się w głosy prezesa Ostrołucha, które zostało wygłoszone na ostatnim posiedzeniu sejmiku. 11 zostało opublikowane pismo lekarzy oddziału chirurgii. No i mamy dwa różne stanowiska w tej samej sprawie. Niepokojące jest to, że kiedy próbujemy jako środowisko gorzowskie zdiagnozować rzeczywisty stan funkcjonowania lecznicy, mam tutaj na myśli chociażby pytanie skierowane przez przewodniczącego Rady Miasta i prezydenta miasta do prezesa, to prezes zaczyna reagować bardzo nerwowo. To wskazuje, że coś musi być na rzeczy. Zastanawiam się, czy prawdą jest, jak głosi plotka, że w tej chwili szpital już ma kilkunastomilionowe zadłużenie, bo to byłby kolejny przyczynek do tego, żeby spojrzeć na to, jak zarządzana jest ta lecznica. Natomiast wojewoda w dniu jutrzejszym spotka się z lekarzami, wysłucha stanowiska lekarzy. Znając stanowisko lekarzy, wystąpi do pani marszałek z prośbą o zajęcie stanowiska i mając dwa stanowiska, Urzędu Marszałkowskiego i Dyrekcji Szpitala oraz lekarzy, będzie starał się pogłębić temat w czasie dyskusji na Radzie Funduszu Ochrony Zdrowia.
Stanowisko lekarzy w całości na naszej stronie www. Ja pozwolę sobie wyciągnąć z niego jedno zdanie, w którym lekarze piszą: wielokrotnie wymuszane przez nasz zespół lekarski spotkania z prezesem, aby pomóc nam w problemach kończyły się stwierdzeniami, że oddział jest niedochodowy i w związku z tym pan prezes nie jest zainteresowany istnieniem chirurgii w naszym szpitalu, co budziło nasze zdumienie i niedowierzanie. Nie był zainteresowanym losem pacjentów, których zalecał nam wysyłać dokądkolwiek. To, wie pan, to brzmi, jakby pacjent był towarem. To może przerażać.
To niebezpieczeństwo, ja przypomnę, że to jest to niebezpieczeństwo, które w momencie, kiedy mówiono o przekształceniu szpitala, było poddawane przez Prawo i Sprawiedliwość jako jedno z zagrożeń, że może się skończyć tak, że będziemy patrzeć tylko przez pryzmat ekonomiczny, a nie przez pryzmat zabezpieczenia podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców. Dla mnie bardziej niepokojące sygnały w tym liście lekarzy to te, które świadczą o dyżurach. Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności albo dzięki własnej inicjatywie lekarzy udało się uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń w ostatnim czasie, bo paranoją jest sprawowanie dyżuru przez lekarzy na telefon ze Szczecina. Jeżeli te fakty się potwierdzają, to jest to naprawdę karygodne i należy z tym walczyć, bo szpital kontraktuje pewne usługi i pewne usługi powinien realizować w taki sposób, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Natomiast po tych sygnałach lekarzy takiej pewności nie ma.
Zmieńmy temat. Jest już podpis pod rozporządzeniem w sprawie stawek wynagrodzenia nauczycieli. Od 1 stycznia będą podwyżki, zależnie od stopnia awansu zawodowego. Taki przedział, bo ja nie będę podawał tutaj wszystkich stawek. Od 121 do 166 zł brutto. I teraz pytanie, czy pana zdaniem ta podwyżka zaspokoi żądania tej grupy zawodowej, czy będzie wręcz przeciwnie? Rozpoczną się protesty, jak zapowiadał jeszcze niedawno, jak zapowiadał Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ja myślę, że protesty będą nieuniknione, dlatego że głównym argumentem tego sporu pomiędzy stroną związkową a rządem nie jest kwestia podwyżek, tylko typowy spór polityczny. Przypomnę, że przez 8 lat sprawowania władzy przez PO-PSL nie mieliśmy żadnego protestu wskazującego na to, że nauczyciele zarabiają mniej niż inne grupy społeczne, a było to powszechnie wiadome. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy rok wyborczy, bo przypomnę, że dwie kampanie wyborcze nas czekają w tym roku, nasilają się wszystkie głosy protestu. Łatwo buduje się narrację wokół takiego stanowiska, że skoro służbom mundurowym udało się podnieść wynagrodzenie o 1000 zł, a jest dobrze z kondycją budżetu, to rozmawiajmy również o pieniądzach dla innych grup społecznych. Ja tą narrację z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony wskazuje na to, że ta narracja jest bardzo uproszczona, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego nie mówi o tym, że policjanci zyskali 1000 złotową podwyżkę w skali kilkuletniej. Natomiast sami oczekują spełnienia postulatów w jednym momencie. Pani minister deklaruje większe podwyżki niż to jest w tej chwili realizowane, ale rozłożone w kilku etapach. Ta podwyżka, którą tutaj pan redaktor przypomniał, wchodzi w życie 1 stycznia bieżącego roku, więc będzie wyrównana. Kolejne etapy są wskazane na początek roku szkolnego i przyszły rok kalendarzowy i w ciągu 16-17 miesięcy podwyżka ma wynieść około 16,5%, jak dobrze pamiętam. Więc to wskazuje na świadome i przemyślane ruchy ministerstwa, których wcześniej dziwnym trafem nie można było zaobserwować. Natomiast w tej chwili strona związkowa tej polityki dojścia do pewnego poziomu wynagrodzeń nie przyjmuje. Jednoznacznie stawia postulat gwałtownego wzrostu w jednym momencie dla całej grupy społecznej. Mam nadzieję, że nauczyciele nie dadzą się zmanipulować takim działaniem. To grupa społeczna, która właściwie potrafi ocenić pewne działania i jeżeli oddzielimy populizm polityczny i popatrzymy na możliwości i realne wskaźniki poprawy wzrostu wynagrodzeń, to właściwie ocenimy działania pani minister Zalewskiej i nie zetkniemy się z masowym protestem nauczycieli.
Przy każdej naszej rozmowie pytam też o remont Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Postępuje, ma się ku końcowi, zakończył się, bo elewacja, jak widać, już wykonana.
Tak, na zewnątrz zdjęte rusztowania świadczą o tym, że prace zewnętrzne mamy zakończone. W tej chwili prace trwają wykończeniowe na ostatnich 3 piętrach. Piętrze wojewody i 2 piętrach zarządzania kryzysowego. Tam kwestia przygotowania instalacji łącznościowych na potrzeby CPR-u, na potrzeby ratownictwa medycznego wymagają rzetelnego przygotowania tejże instalacji. Powiększyliśmy również serwerownię. No i mam nadzieję, że z końcem marca te prace zostaną zakończone. Natomiast równolegle realizujemy mniejszy projekt na budowę łącznika i z zewnątrz łącznik też już ślicznie wygląda. To może cieszyć. Mam nadzieję, że to się przełoży z jednej strony na poprawę warunków pracy naszych pracowników i pracownicy będą z tego zadowoleni, ale z drugiej strony poprawi się to również na obsługę petentów w naszym urzędzie, co jest chyba naszym nadrzędnym celem.
No do pełni szczęścia to jeszcze parking by się przydał. Bądź w jakikolwiek sposób rozwiązać miejsce
Mam świadomość, dlatego że jeżeli się ogląda tereny wokół urzędu, to wskazywanych jest kilka lokalizacji, gdzie ten parking mógłby powstać i każdy sypie pomysłami. Problem nie jest tak prosty do rozwiązania, ponieważ część gruntów wokół urzędu jest w rękach prywatnych, więc tutaj decyzje prywatnych właścicieli. My rozmawiamy w tej chwili z jedną firmą o budowie w formule partnerstwa prywatno-publicznego na gruncie, który należy do Urzędu Lubuskiego. I to jest ten parking pomiędzy Izbą Skarbową a Urzędem i Pocztą, utwardzony, wyłożony pod brukiem. W tym miejscu chcielibyśmy usytuować parking kilkukondygnacyjny.
To pozwoli pan, że jeszcze jedno pytanie sportowe jako do prezesa, wiceprezesa klubu Koszykarek. Jak pan ocenia ten sezon, trwający jeszcze sezon gorzowskich zawodniczek? No bo niby wszystko jest poukładane, a jednak coś się nie zazębia. Chyba poniżej oczekiwań.
Chyba nie, bo ta liga jest bardzo wyrównana i będziemy świadkami jeszcze nie jednego zaskakującego rezultatu, nie tylko w wykonaniu gorzowianek, bo bardzo negatywnie kibice odebrali porażkę naszego zespołu w Lublinie. Trener przestrzegał, że Lublin wyszedł z dołka, jeśli chodzi o roszady personalne spowodowane kontuzjami, że w tej chwili się wzmacnia. No i tydzień później jedzie Ślęza Wrocław i dostaje też łomot w Lublinie. To pokazuje, że nasz wynik nie był wypadkiem przy pracy, tylko coś drgnęło w tej drużynie. A wiele drużyn się zbroi. Udało nam się pokonać Gdynię, ale już słyszałem takie newsy medialne, które wskazują na to, że wobec kontuzji Australijki gdynianki rozmawiają ze Stefanie Talbot, którą znamy z występów w naszej drużynie. Więc jeżeli ta informacja się potwierdzi, to akcje Gdyni automatycznie znów wzrosną.
A tak z perspektywy
liga
czasu
jest ciekawa i myślę, że zespół pokazuje, że w każdym meczu walczy, a to chyba najbardziej cieszy.
Ale z perspektywy czasu warto było zgłaszać koszykarki do europejskich pucharów? Tak długiej ławki nie mam, a być może to się przełożyło na grę w lidze.
Ale z dłuższą ławką też drużyny się zmagają z tym samym problemem. Natomiast marketingowo jest to dużo łatwiejsze pole negocjacji z zawodniczkami, które chcielibyśmy zakontraktować, kiedy w klauzule kontraktu wpisane jest występ pucharowy. To się przekłada też na marketing zawodniczek na rynku międzynarodowym i trudno się dziwić, że zabiegają o to, żeby grać w takich zespołach, które sobie na to pozwoliły. Trochę byliśmy w sytuacji przymusowej, chociaż niedużo droższe, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe, bo skład budowany przez nasz zespół trenerski był taki, który pozwalał na rozgrywanie meczy w tej samej grupie na poziomie międzynarodowym i krajowym. Natomiast wiele klubów aspirujących do rozgrywek i do osiągnięcia dobrych rezultatów, mam na myśli tutaj chociażby Wisłę czy Polkowice, kontraktują praktycznie 2 zespoły. Na rozgrywki ligowe i na rozgrywki międzynarodowe. Nas na to jeszcze nie stać, ale doświadczenia, które zbieramy, mam nadzieję, przełożą się w kolejnych latach. Z końcem tego tygodnia rozpoczynamy pierwsze zmagania finałowe w kategorii U21. Bronimy srebrnego medalu. Przegraliśmy w zeszłym roku finał z Gdynią. Gdynia już odpadła z rozgrywek, więc może będzie łatwiej.
Dziękuję. To tyle. Roman Sondaj, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wiceprezes klubu AZS JP Gorzów był naszym poradnym gościem.
Dziękuję panu. Pozdrawiam państwa.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.